Z dostępnych w internecie informacji wiem, że nim pojawiło się Non-Servion, istniała droga ewakuacyjna. Dlaczego zdecydowaliście się zmienić nazwę i jakie ma ona dla Was znaczenie? Czy faktycznie chodzi o oderwanie się od Boga, czy to alegoria do wyrwania się z systemu?
Droga ewakuacyjna istniała jako punkowy band, w którym tak naprawdę uczyliśmy się w ogóle czegokolwiek. Nazwa Non-Servion nie ma zbyt wiele wspólnego z Bogiem. To nie jest zaczerpnięcie ze słów szatana, że nie będzie służył. Bardziej chodzi o to, że my jako ludzie nie będziemy służyć żadnym pieprzonym systemom, żadnym uciskom i tak dalej. Nie interesuje nas służenie żadnemu aparatowi, czy to podatkowemu, czy to opresyjnemu, czy to wojskowemu i tak dalej, i tak dalej. Stąd ta nazwa. Non-Servion nie będę służył. Bardziej spodobała nam się nazwa po łacinie niż po polsku. No i tym tropem też idziemy, nazywając później nasz materiał również po łacinie Speranda.
Pani wyczekują nowej płyty, jak i z pewnością koncertu. Planujecie reaktywację na skalę grania po festiwalach, czy wolicie raczej zakończyć jedynie na wydaniu archiwalnego krążka?
Ciężkie pytanie. Nasze spotkanie po latach zaczęło się od tego, że chcieliśmy wydać nasz archiwalny krążek, który tak naprawdę 18 lat temu był nagrany i nie ujrzał jeszcze światła dziennego. I to był pierwszy impuls. Oczywiście rozmawiamy ze sobą, zastanawiamy się, na ile możliwe jest i z technicznego punktu widzenia granie z powrotem i no też z osobistego, tak? Każdy z nas ma już pewne rzeczy w życiu poukładane i każdy z nas musiałby pewne rzeczy poświęcić dlatego, aby z powrotem grać. Powiem tak, 80% jest na tak, że chcemy zagrać, że chcemy z powrotem popróbować zagrać przynajmniej kilka koncertów, zobaczyć jak ludzie nas odbiorą. Zawsze istnieje te 20%, że jednak nie wyjdzie, tak? Po kilkunastu latach zejście się może być trudne.
Jeśli już koncerty, festiwale, to czy mielibyście jakieś szczególne wymagania? Limuzyny, szampany, te sprawy? Gdzie lepiej daje się koncerty? Na dużych komercyjnych imprezach, Woodstock czy dzisiejszy Jarocin? Czy raczej małych przedsięwzięciach ku idei do it yourself?
Gdzie lepiej się daje koncerty? Trudno nam powiedzieć. Nasze koncerty, które graliśmy, były zdecydowanie do it yourself, były zdecydowanie w małych salach dla wyselekcjonowanej grupy nieprzypadkowych osób. Czy chcielibyśmy grać na dużych festiwalach? Oczywiście, że tak. Sopot, jakieś Sylwestry, Jedynki, Polsatu, TVN-u. Pewnie, że tak. Oczywiście żart. Tak naprawdę nie mamy wielkich wymagań. Trudno mówić o jakichkolwiek wymaganiach, jeżeli zespół na tą chwilę jeszcze nie gra, tak? Nie mamy jakichkolwiek możliwości, żeby gdziekolwiek zagrać. Jeżeli zaczniemy grać, to najprawdopodobniej nie będziemy mieli wielkich wymagań, jeżeli ktoś nam zwróci za paliwo, ewentualnie da coś do zjedzenia, to wystarczy, tak?
Na swoim facebookowym profilu opublikowaliście ostatnio skan wywiadu z Zinu Don Quixote. Jedno z pytań, jak można się domyślać, dotyczyło utworu Nienawiść i Przemoc, skierowanego bezpośrednio w stronę punkowców niszczących ten ruch. Jak myślicie, punk przetrwał próbę czasu, czy według Was wciąż istnieje? Co dziś możecie powiedzieć o idei subkulturze punku?
Czy punk istnieje? Widzę dużo punkowców. Widzę, obserwuję, znam. czy ruch jako ruch istnieje, trudno mi się wypowiedzieć, zresztą chyba każdemu z nas. Tak naprawdę ruch, który był modą i zaczął się jako moda, jako próba skanalizowania jakichś emocji robotniczej klasy lat 70. funki i również artystycznej klasy w Nowym Jorku. Później przekształcił się w coś fantastycznego, jak idea Do It Yourself, to sam. I jeśli chodzi o tą ideę, to tak, obserwuję, że jest bardzo dużo zespołów, że jest bardzo dużo ludzi zaangażowanych w Do It Yourself, bardzo dużo ludzi, którzy robią coś od serca, niekomercyjnie, nie dla pieniędzy. Mnóstwo eventów, mnóstwo spotkań, koncertów. To jest fajne i to wszystko wywodzi się z szeroko rozumianego ruchu punk. Jeżeli chodzi o takie postrzeganie, to tak, uważamy, że punk nie umarł i ma bardzo dużo jeszcze do zaoferowania młodym ludziom, którzy no, nie chcą popaść w jakieś komercyjne bzdury.
Jesteście z Chrzanowa, a przed laty twierdziliście, że prócz bandy nazistów i ukojonych kiboli niewiele się dzieje. Jak więc dziś rozwija się wasze miasto pod względem sceny alternatywnej?
Jest bardzo prężne. Mamy mega alternatywny, mega punkowy zespół, który koncertuje od wielu lat, nazywa się Sztywny Palazzo. To żarcik oczywiście. Ale chłopaków znamy. Co się dzieje? Reaktywował się jakiś czas temu zespół The Trap. Zespół, który na przełomie lat 80. i 90. tworzył taką scenę punkową w Chrzanowie. Fajnie, że chłopaki grają. Fajnie grają, byliśmy nawet na koncercie niedawno. Poza tym ciężko nam oceniać, bo tak naprawdę my już mamy po 40 parę lat i nie do końca mamy kontakt z dzieciakami 18-20-letnimi, które pewnie coś rozkręcają, bo ludzi na koncertach alternatywnych w Chrzanowie jest sporo. Więc no, my jesteśmy, zresztą zawsze byliśmy troszeczkę na uboczu oficjalnej punkowej sceny. Nie sposób tutaj też powiedzieć o kapeli, która od wielu, wielu lat gra. Nazywa się Afront. Oni nie są dokładnie z Chrzanowa, są z Trzebinia i to bardzo bliziutko. I tutaj chcieliśmy też chłopaków pozdrowić. Robią to, co lubią od wielu lat konsekwentnie. No i na swoim przykładzie pokazują, że punk's not dead.
Czy obecnie tworzycie jakieś projekty oprócz Non-Servion? Gracie w innych zespołach, drukujecie ziny, piszecie fora?
Najbardziej aktywnym z nas jest Mariusz Grynda, basista, który gra i pewnie będzie grał w wielu rockowych, bluesowych kapelach. No jest niesamowity technicznie, więc wcale się nie dziwię, że go biorą do tych wszystkich zespołów. Nawet tworzył jakieś podkłady pod hip-hop, także nie ogranicza się w ogóle do jednego nurtu muzycznego. Tomek, perkusista, nie tak dawno opowiadał, że zasiadł za perkusją i nawet coś mu się udało wystukać, więc jest nadzieja, że będzie fajnie. Krystian i Skorup mają pudła, grają sobie jakieś popierdółki, plumkają sobie dla najbliższych znajomych. Jest okej, okay, tak? W nic innego nie jesteśmy zaangażowani. Jeżeli cokolwiek mielibyśmy zrobić, to tylko Non-Servion. Nie rozważamy uczestnictwa w żadnych innych projektach.
Non-Servion dla niektórych mógłby nosić miano legendy. A dawno nienapisane teksty wciąż mają odzwierciedlenie w dzisiejszym świecie. Jak wy po latach utożsamiacie się z utworami? Czym kręgosłup moralny pozwala je wam wykonywać bez żadnego oporu?
Kręgosłup moralny, nie wiem co przez to rozumiesz, ale teksty nie są jakoś mocno kontrowersyjne, są płynące z serca, zawsze takie były, nam nigdy nie było nic obojętne i dalej nie jest nam obojętne. Czy wykonujemy te teksty, czy jesteśmy w stanie wykonać teraz z podniesionym czołem i patrząc sobie w lustro? Tak. Tak. Z tego co wiem, żaden z nas się nie skurwił i nie poszedł na układ z jakimiś rzeczami, o których śpiewaliśmy, o których mówiliśmy, które reprezentowaliśmy. Więc nie widzę tutaj żadnych podstaw, żeby nie wiem, wycofywać się z jakichś tekstów, wycofywać się z jakichś deklaracji, które były w tych tekstach składane.
Dlaczego podjęliście decyzję o tworzeniu akurat takiej muzyki, punk, HC, reggae, zamiast komercyjnego popu czy prostego rocka?
No przewrotnie. Punk w momencie, kiedy nie mieliśmy żadnych umiejętności, był najprostszą muzyką, bo cokolwiek się nie zagrało, zawsze można było powiedzieć, że to jest punkowe i jak się nie podoba, to wypierdalaj. A tak poważnie to i Skorup, i Rusałka siedzieliśmy w tej muzyce od podstawówki i tak naprawdę nie ukrywaliśmy swoich inspiracji. Zresztą w zespole Pierwsza Komunia, później Druga Droga Ewakuacyjna, graliśmy sporo coverów, na tym się uczyliśmy, tak? Na polskich punkowych kapelach z lat 80. 90. na tym się uczyliśmy naszego grania. Oczywiście później Kujawka, a zwłaszcza Dryndę, spowodował, że musieliśmy rozszerzyć nasze horyzonty, za co do dzisiaj my im dziękujemy. Bo prosta upanka niestety w pewnym momencie traci swój urok i jest po prostu prostą upanką, a i Mariusz, i Tomek swoimi argumentami przekonali nas, żeby robić coś na pograniczu, coś innego, coś co będzie nie do końca punkopolo, tylko będzie czymś naszym, czymś płynącym z serca, czymś, w czym są emocje, a niekoniecznie jednostajny, szybki rytm.
Jakie wydarzenia w zespole wspominacie najlepiej, a jakie najgorzej? Chcielibyście opowiedzieć o jakimś ciekawym zdarzeniu na koncercie?
To może najpierw jakie najgorzej. Najgorzej to chyba każdy z nas wspomina to, że przestaliśmy istnieć. I tak naprawdę do tej pory krążą spiskowe teorie dziejów, z czego powodu to się stało. I nie ma winnego. Wszyscy twierdzą i wskazują na kolegę, że to jego wina, że on coś zawalił, że on nie mógł, że on nie chciał, że on to miał w dupie. Tak czy inaczej, to, że po kilkunastu latach spotykamy się i zaczynamy myśleć o reaktywacji, pokazuje, że to rozstanie to nie był chyba najlepszy pomysł z punktu widzenia kapeli. Z punktu widzenia być może każdego z nas to było niezbędne, konieczne, musiało być. Jakieś tam zmęczenie materiału pod koniec już było mocne. I również dla nas mocno traumatycznym przeżyciem było to, że materiał, w stworzenie którego włożyliśmy bardzo dużo pracy, bardzo dużo energii, bardzo dużo siebie, nie został wydany. I to ciągnęło się przez kilkanaście lat. Za nami siedziało w każdym z nas z tyłu głowy do jasnej cholery czemu nikt tego więcej poza kilkoma znajomymi nie mógł usłyszeć. Stąd też decyzja, że wydamy ten materiał, zremasterujemy to, co nagraliśmy 18 lat temu i wydamy go sami, samodzielnie, w myśl zasady do it yourself, bez żadnych wytwórni, biednych, bogatych, oficjalnych, nieoficjalnych, zaangażowanych, undergroundowych lub komercyjnych. Robimy to sami od A do Z i tak ma pozostać. jeśli chodzi o fajne wspomnienia, o fajne tematy, to mnie bardzo mocno utkwiło w pamięci, jak porwaliśmy się jako zespół na organizację koncertu wtedy topowej, bardzo znanej kapeli Gaga. I to miało miejsce w Jaworznie, Jaworzno-Szczakowa Dom Kultury. Zupełnie nie byliśmy do tego przygotowani. To był totalny chaos, totalny Punks Not Dead. Skończyło się tym, że Gaga, i tutaj wielkie dzięki za wyrozumiałość dla Smalca, zagrali na własnych odsłuchach. Przy okazji myśmy też na ich odsłuchach i na ich sprzęcie sobie pograli. I to było takie fajne, bo do końca liczyliśmy pieniądze, jakieś drobniaki, które ludzie wrzucali za wejście, żebyśmy w ogóle byli w stanie opłacić tą salę, którą wynajęliśmy bez pieniędzy na słowo honoru. Wszystko się skończyło dobrze, ludzie byli zadowoleni, bardzo dużo ludzi było na tym koncercie, bardzo mile go wspominam.
Co myślicie o takich projektach jak nasze radio? Jeśli chcecie przekazać słuchaczom trzy słowa, to ten moment.
Punkowe Radio Underground. Ja przynajmniej od praktycznie samego początku nie słucham, oczywiście nie non-stop. Martwi to, że to jest tylko internetowe radio. Żaden z nas nie dysponuje takim sprzętem, żeby na przykład w samochodzie sobie posłuchać takiego radia. I to jest pewne ograniczenie, dlatego tutaj duża prośba do mocodawców, do właścicieli punkowego Radia Underground. Pomyślcie, żeby postarać się o jakąś malutką koncesyjkę ogólnopolską, co wam szkodzi, nie? A jeśli chodzi o kilka słów do słuchaczy, to słuchajcie, pierwsza najważniejsza rzecz, myślenie nie boli. Cokolwiek robisz, kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, myśl. Bo wokół jest mnóstwo cwaniaków, którzy marzą, żeby cię wyjebać albo na pieniądze, albo na idee, które i tak się wiążą z pieniędzmi, żeby cię wystawić, żeby dzięki tobie coś ugrać dla siebie. A z drugiej strony nie wpadajcie w pułapkę komercji i antykomercji, bo z mojego punktu widzenia czegoś takiego nie ma. Są fantastyczni ludzie, którzy działają komercyjnie. Twórcy, artyści, nie tylko muzyczni, ale też filmowi, teatralni, literaci i tak dalej. A jest mnóstwo gnojków, zakompleksionych ludzi, którzy chcą ustawiać wszystkim świat tylko dlatego, że nazwali się undergroundowcami, chcą mówić innym, jak mają żyć, co mają robić, co jest dla nich lepsze. To jest faszyzm, tak? Guernica i Luno kiedyś świetny tekst miała, że tylko w faszyście nie ma wątpliwości, wszystko widzi w czarno-białych szkłach. Więc to tyle. Z tych trzech słów zrobiło się 13, no ale trudno, tacy już jesteśmy. Pozdrawiam.